Michał Gołkowski, Cyberpunk, rozdział 0. Koszula cię ubliższa, a pieniędzy do grobu nie zabierzesz, mruknął sentencjonalnie Paweł Sobkow, patrząc na przelatujące za oknami pancernej limuzyny lampy uliczne. Potężny, lśniący aurus mknął po głównej magistrali neosybirska, prowadzącej od samego serca miasta aż ku położonemu kilkadziesiąt kilometrów dalej lotnisku. Krople deszczu bębniły o potrójną szybę przednią, rozjeżdżały się smugami po wyciągniętej w przód agresywnej mordzie maski. Mało co na tej trasie mogło równać się z imponującym grawilotem, prowadzonym nieomylną ręką elektronicznego kierowcy. Pomniejsze ścigacze i co lepsze samochody, bezskutecznie usiłujące dorównać prędkością maszynie, jeden za drugim zostawały z tyłu. Jeśli nawet któryś z dognanych równał się z nią i nie chciał odpuścić, to automat robił delikatny, ale zauważalny trawers w tę stronę. Nikt nie miał odwagi na tyle, by ryzykować uderzenie zbrojoną burtą ważącego przeszło 6 ton pojazdu, więc posłusznie odpuszczali i zostawali z tyłu, tam, gdzie ich miejsce. Sobków spojrzał na zegarek o nietypowym wyświetlaczu ze wskazówkami, nawiązującym do starego analogowego stylu. Dochodziło w pół do drugiej w nocy. Westchnął. Pół godziny do odlotu jego czarterowego odrzutowca. Akurat zdąży wejść na terminal, łyknąć coś mocniejszego przed drogą i przejść kontrolę. Nie miał ze sobą nic, za wyjątkiem małej walizki podręcznej. Nic więcej zresztą nie potrzebował, zaś to, co miał, zostawiał za sobą niemalże bez żalu. Apartament? Prywatny kort tenisowy? Firma? Zakład produkcji biokończyn? Nawet dwie kochanki nie były tym, za czym mógłby zatęsknić. Wóz ostro wszedł w zakręt, wspinając się na ślimaka zjazdu z trasy. Biznesmen przytrzymał się uchwytu i spojrzał w bok ku lśniącemu światłami kompleksowi portu transportowego. Akurat padał deszcz, pierwszy od przeszło miesiąca, tak upragniony i wyczekiwany przez wszystkich, w spalonym przez słońce, tonącym w duchocie neosybirsku. Ciężkie krople przesyconej kurzem wody uderzały o szyby, rozmazywały się długimi zaciekami na przyciemnionych oknach bocznych aurusa. Aż gotów byłby pomyśleć, że nie było tu tak źle, że można by zostać. Ale nie. Sprawy zaszły zbyt daleko i zdecydowanie należało zmienić klimat. Limuzyna zahamowała ostro, zwalniając przed podjazdem na terminal, aż w końcu zatrzymała się tuż przed wejściem, wprost pod zakazem wjazdu. Ktoś schowający się przed deszczem kierowców taksówek od razu ruszył, gotów zrobić bezczelnemu przybyszowi awanturę, ale zauważył oznakowania Kamer Corporation na drzwiach i zatrzymał się w pół kroku. Z tą firmą lepiej było nie zadzierać. Drzwi limuzyny podniosły się, do środka wpadło wilgotne, lepkie powietrze. Sobkow chwycił swoją walizkę, szybko wysiadł i ruszył ku wejściu. Za nim podążyło niczym cienie dwóch barczystych ochroniarzy w przedymionych okularach, którzy wysiedli z przedniego przedziału pasażerskiego. Reklamy zamigotały natrętnie, gdy tylko wszedł w zasięg czujników, od razu bezbłędnie odczytujących poziom zdolności kredytowej z chipa w nadgarstku. Zazwyczaj lubił pozwolić sobie na chwilę słabości i podczas każdej podróży kupował jakąś małą, istotną błyskotkę, ale tym razem naprawdę nie był w nastroju. Opcja. Wygaść wszystkie, mruknął pod nosem. Moduł rozpoznania głosu odczytał wgraną komendę, reklamy w zasięgu jego wzroku zgasły. Kilku stojących nieopodal ludzi spojrzało ze zdumieniem na martwe wyświetlacze. Typ w podświetlonym diodami zielonkawym futrze gwizdnął z uznaniem. No, niezła rozrzutność, żeby za kasę gasić nośniki. Sobkow jednak nawet tego nie zarejestrował, szybkim krokiem, maszerując prosto ku linii odpraw. Fotokomórka? Potem druga. Kontrola bezpieczeństwa? Konieczność pokazania, że dwaj ochroniarze mają pozwolenia na wszystko, co wisi u każdego z nich pod pachą? Bramka wykrywacza? Prześwietlenie? Przekierowanie do strefy VIP? Sczytanie siatkówki? Kontrola chipów? W końcu przyłożenie ręki do skanera, no a potem już tylko uśmiechnięta, długonoga dziewczyna pokazująca drogę do wynajętego saloniku. Coś do picia? Gazeta? Może kanapkę z kawiorem? Setkę wódki z cytryną, tylko dobrze zmrożoną, warknął mężczyzna. Kelnerka uśmiechnęła się i zaszczebiotała. Naturalnie, panie Sobkow, postaram się znaleźć najzimniejszą butelkę. Dziewczyna wyszła, a on opadł ciężko na miękki fotel. Pokazał dwóm przybocznym: spocznij, tutaj nic się nie stanie. Gest był zupełnie zbędny, bo nie za to im płacono, żeby mieli w jakiejkolwiek chwili opuszczać gardę. Fakt, że on poczuł się na chwilę bezpieczniej, nie znaczył wcale, że oni mieli prawo tak myśleć. Jednak pomimo tego, co widział już w życiu i co czasami robił, nie zatracił resztki ludzkich odruchów. Nawet służący to przecież człowiek, powtarzał często. Podniósł się i przesiadł na miejsce bliżej okna. Jego samolot już przysuwał się pod rękaw terminala, więc tylko patrzeć, jak wezwał ich do wyjścia. Jak dobrze pójdzie, to dziewczyna nawet nie zdąży... Syknęły odsuwające się drzwi, za którymi przed chwilą zniknęła kelnerka. Jak? Udało się? Zaczął Sobkow, ale nie dokończył. Błysnęło oślepiająco i huknęło tak, że aż zadrżały wzmocnione szyby. Oparcie fotela, na którym przed chwilą siedział, dosłownie rozleciało się na strzępy, gdy kula rozerwała plecy mebla, wychodząc przez pikowaną czerwoną altskórę w fontannie odłamków plastiku i aluminium. Sobkow odruchowo wtulił głowę w ramiona i rzucił się na ziemię. Nawyki trauma pozostałe po ataku terrorystycznym w moskiewskim metrze kilka lat wcześniej uratowały mu życie. Stojąca za fotelem lampa rozprysła się na 1000 kawałków kwarcu, kula trzasnęła o szybę i zrykoszetowała w kontuar, zostawiając wzmocnione szkło pokryte całą pajęczną pęknięć. Ochroniarze zareagowali jeszcze szybciej od swojego bossa. Ten większy i szerszy od razu rzucił się ku klientowi, gotów zasłonić go własnym ciałem i nie na darmo, bo trzeci pocisk trafił go w piersi i rzucił w tył niczym szmacianą lalkę. Mimo to kamizelka kuloodporna wytrzymała, on nie wypuścił z ręki już dobytego pistoletu maszynowego i pociągnął długą serią na oślep w kierunku drzwi, skąd padły strzały. Drugi z najętych siepaczy nie zaprzątał sobie nawet głowy próbą dobycia broni. Stojąc bezpośrednio przy drzwiach, od razu wyszarpnął z zapasa elektropałkę i zamachnął się, chcąc uderzyć zabójcę w wyciągniętą rękę. Sobkow widział to wszystko kątem oka, rejestrując oraz rozumiejąc tylko i wyłącznie dzięki wszczepionemu modułowi analitycznemu. Do tej pory używał go do zabawy w kasynie i zabawy na giełdzie, a tutaj... Trafiony ochroniarz w kamizelce sapnął ciężko, uderzył plecami o kanapę i zjechał prosto na Sobkowa, przygniatając biznesmena do ziemi. Już chciał się poderwać, ale wtedy czwarta kula uderzyła dokładnie tam, gdzie poprzednia. Kamizelka nie wytrzymała, nie wytrzymał też skryty pod nią mostek, płuca i serce. Kula odbiła się od płyty na plecach i wróciła, po czym koziołkując zrykoszetowała jeszcze raz od pancerza na piersiach, zamieniając wszystko po środku w krwawą miazgę. Sobkow, jeszcze nie zdający sobie sprawy z poświęcenia przybocznego, wrzasnął głośno i spróbował wydostać się spod ciała. Drugi ochroniarz uderzył pałką, błysnął i trzasnął. Łuk elektryczny rozszedł się z font topionego plastiku i zwęglonej nanoskóry. Napastnik wypuścił broń z ręki i wywinął się w bok, ale sparaliżowane wyładowaniem mięśnie odmówiły posłuszeństwa, więc potknął się i poleciał na ziemię. Mimo że martwy już teraz goryl strzelał niemalże na oślep, to trzy wypuszczone przezeń kule sięgnęły celu. Żadna z nich nie strzaskała, nawet nie naruszyła tytanowego szkieletu, który zastępował kruche i łamliwe kości zabójcy, ale przecież tytan obłuczony był w ludzkie ciało. A to, nawet naszprycowane dopalaczami z wyłączonymi receptorami bólu, słabło i odmawiało posłuszeństwa. Ochroniarz skoczył ku przeciwnikowi, uderzył z góry nogą, ale zabójca tylko przetoczył się na bok. Żelazny obcas uderzył w podłogę z hukiem, krusząc ceramiczne płytki. Kolejny cios pałką, znów pudło, trzeci sięgnął celu, ale napastnik przyjął go na tę samą rękę. Spod stopionego rękawa, który widać było, poczerniało nanoskórę i przebłyskujący metal. A potem, nagle, zapadła cisza. Naruchoma, napięta cisza. Cięcie. A potem nagle zapadła cisza. Gwałtowna, nieruchoma, napięta cisza. Sobkow zepchnął z siebie trupa. Nawet nie podnosząc głowy, przeczołgał się za kanapą i wyjrzał za róg. Ponad przewróconym stolikiem z gazetami widział ochroniarza, nachylonego nad napastnikiem ze wciąż wzniesioną do ciosu pałką. Łuk elektryczny trzaskał lekko i przeskakiwał pomiędzy elektrodami, ale broń nie opadała. Na twarzy tamtego widać było napięcie, na czole wystąpiła pulsująca żyła, twarz przybrała kolor głębokiej czerwieni i wtedy moduł analityczny Sobkowa podświetlił mu pomarańczową obwódką wystający z pleców ochroniarza lśniący ostry kawał stali. Zabójca rozprostował palce zaciśniętej w pięść prawej dłoni. Ostrze w okamgnieniu schowało się z powrotem do podskórnej pochwy na przedramieniu. Ochroniarz sapnął, zacharczał i kaszlnął krwią, opadł w przód, ale napastnik odepchnął go do tej pory zgiętą w kolanie nogą i odrzucił do tyłu. Sobkow pisnął, zaczął czołgać się z powrotem. Tamten jest trafiony, powtarzał sobie. Zdążę dotrzeć do drugiej drzwi. Ochrona lotniska, zaraz tu będzie, a wtedy... Zamarł. Widząc na podłodze przed sobą spiczasto zakończony nosek skórzanego buta na niewysokim obcasie. Podniósł wzrok wyżej. Podniósł wzrok wyżej na obłuczone w taką samą czarną i lśniącą skórę kolano, potem udo, po którym ściekała stróżka krwi i spojrzał w twarz napastnika, a w zasadzie napastniczki. Nie powinna żyć, pomyślał. Nie miała prawa już żyć. Nawet biorąc poprawkę na tytanowy szkielet, same obrażenia organów wewnętrznych powinny były ją wykończyć. Dostała 3 kule. Widział ziejącą dziurę w prawym ramieniu, wyrwę na wysokości żeber i zapewne śmiertelną ranę podbrzusza. Kobieta nachyliła się nad nim, uśmiechnęła do połowy spalonymi przez uderzenie elektropałki kształtnymi ustami, widocznymi spod zasłony lekkiego hełmu bojowego. I dopiero wtedy Sobkow poczuł, że naprawdę, ale to naprawdę się boi. Bo nawet teraz widział, jak zwęglona tkanka się regeneruje. Zapłacę ci więcej niż oni, ile tylko chcesz, wyrzucił z siebie. Kobieta pokręciła głową, wygięła usta w podkówkę. Nie zabijaj mnie, błagam, jęknął, widząc, jak lufa pistoletu unosi się ku górze i spogląda mu prosto w twarz. Obawiam się, że muszę, szepnęła, a w jej głosie dało się wyczuć prawdziwy, nieudawany żal. Paweł Sobkow zacisnął powieki na ułamek sekundy przed tym, jak pociągnęła za spust.